Rozmowa kontrolowana.
A gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Radia Gdańsk jest Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie.
Sinice to najczęściej powtarzane słowo tego lata nad polskim morzem. Piękna pogoda, słońce, plaża, a do wody wejść nie można i to wzdłuż niemal całego polskiego wybrzeża. Łatwiej pewnie wymienić miejsca, gdzie kąpać się można. Będą takie dziś na Pomorzu?
To znaczy, tutaj warto wspomnieć, że kąpieliska te zorganizowane tak naprawdę ruszają od godziny 10:00. Tam się pojawiają wówczas osoby z obsługi i
sprawdzają
stan wody i sprawdzają, jak to aktualnie wygląda. Po tej informacji za chwilę również ona się pojawi w serwisie kąpieliskowym, czyli w tym serwisie internetowym, w którym informujemy o warunkach kąpieli właśnie na zorganizowane.
Czyli 10:15 zerkamy na stronę sanepidu
tak,
i wiemy.
Tak, myślę, że to by był dobry pomysł, żeby się zorientować właśnie po tym, jak kąpieliska się dzisiaj otworzy.
10:17 tak są otwarte, czy...
Tutaj z tego, co wiem, to raczej nawet do 18:00 obsługa na niektórych kąpieliskach jest. To jest też kwestia tego, jak przez gminę zostało to uregulowane, bo organizatorami kąpielisk są tutaj przede wszystkim gminy.
Badacie też wodę w jeziorach. Czy tam zanotowano zakwity sinic?
W tych miejscach, gdzie mamy do czynienia z kąpieliskami, bywało w naszym województwie w tym sezonie, że były kąpieliska również pozamykane z powodu zakwitu sinic. I tak było między innymi na jeziorze Żarnowieckim w ostatnim czasie. Natomiast pamiętajmy, że zorganizowanych kąpielisk, w których prowadzony jest nadzór nad jakością wody, nad jeziorami jest niezwykle mało, więc warto przyjąć do wiadomości, że w dużej mierze będziemy korzystać z kąpieli w tych miejscach na własną odpowiedzialność i powinniśmy jednak w pewnym własnym zakresie również, zwłaszcza w tym czasie, w którym no wiemy, że te zakwity są pewną zmorą, kontrolować jakość wody, chociażby ją
nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak wyglądają sinice, na co powinniśmy wobec tego zwrócić uwagę.
Czy to jest taki bardzo charakterystyczny wygląd wody, zielony, przechodzący czasami w brunatny. Są to takie powierzchniowe zanieczyszczenia, które przypominają nieco rozlaną farbę, jeżeli można tak to obrazowo określić. Również może się tworzyć kożuch zielony, bądź też taki pieniący się. Sinice, jak kwitną również w wodach przybrzeżnych, mają taki dość specyficzny zapach. Ja bym go porównał do zapachu, nie wiem, chyba najlepszym porównaniem będzie jednak zapach trawiasty. To jest taki specyficzny zapach, który na pewno
lekko gnijącej trawy
da nam do myślenia i powinien być sygnałem, że coś jest z tą wodą.
Ale są takie osoby, które przyjeżdżają nad polskie morze z daleka, raz do roku, płacą grube pieniądze i mówią: wchodzę do tej wody i tak. Co grozi ludziom, którzy będą miały kontakt z wodą, w której są sinice?
Tutaj przede wszystkim będą kwestie związane z różnego rodzaju uciążliwościami, które będą się pojawiać na skórze. Przy kontakcie jednak z taką wodą, tam gdzie tych sinic jest kwitnących bardzo, bardzo dużo i w związku z tym prawdopodobnie jest też dużo toksyn, duże stężenie toksyn, które one uwalniają wówczas do wody. No będziemy mieli do czynienia z takimi reakcjami skórnymi typowymi dla alergii, zaczerwienienia, różnego rodzaju świądy, prawda?
Znikną samoistnie, czy będzie konieczna interwencja lekarska, jak pan sądzi?
Myślę, że to też jest bardzo indywidualna sprawa tego, jak organizm zareaguje. To mogą być również bóle mięśni w niektórych sytuacjach. To przede wszystkim, jeżeli byśmy się takiej wody napili, tutaj przede wszystkim
dzieci
są na to narażone, bo one w sposób najmniej kontrolowany korzystają z tego typu kąpieli. No to przede wszystkim mogą się pojawić różnego rodzaju sensacje żołądkowe, jelitowe, biegunki, ale także może dojść do uszkodzenia organów wewnętrznych w skrajnych wypadkach, takich jak nerki czy wątroba.
Czyli lepiej
tutaj
sobie darować taką
w zależności od tego, z jakimi sinicami mamy do czynienia, bo trzeba tutaj też wspomnieć, że no, te gatunki produkują różnego rodzaju toksyny i one również w różny sposób będą powodowały u nas różnego rodzaju, czasami bardzo różne
pewnie zależy też
obciążenia
od odporności
zdrowotne.
Akurat danego człowieka.
Są również oczywiście sinice, które tych toksyn nie produkują, więc tutaj jakby warto...
Twoje babka wyżyła, tak?
Warto też o tym mówić, że w dużej mierze jest to problem naturalny, ponieważ sinice są obecne we wszystkich zbiornikach wodnych, one są niebezpieczne wówczas, kiedy właśnie wchodzą w tą fazę
kwitnienia.
Po pierwsze namnażania się dużego w jednym miejscu, a po drugie, czyli kiedy mają pożywkę, a po drugie właśnie wówczas, kiedy wchodzą w fazę zakwitu, który z reguły jest związany z dogodnymi warunkami atmosferycznymi.
Ustaliliśmy, że do wody lepiej wtedy nie wchodzić, a czy po plaży można spacerować?
Tutaj nie ma absolutnie w mojej ocenie żadnych przeciwwskazań. No istotne jest to, żeby unikać kontaktu z wodą, bo w tej wodzie właśnie w fazie zakwitu pojawiają się właśnie toksyny i to one są dla nas niebezpieczne.
Sinice zawsze pojawiały się nad polskim morzem każdego lata właściwie, ale nigdy w tak dużej skali jak teraz. Czy nie ma takiej jakiejś metody, żeby je odgarnąć, oddzielić, jakoś zniwelować?
Tutaj naukowcy podsuwają pewne metody, natomiast w mojej ocenie nie są one na dzień dzisiejszy możliwe do zastosowania na takiej powierzchni, o której rozmawiamy. Przypomnę też to, co już powiedziałem dzisiaj, że sinice są zjawiskiem naturalnym, w związku z tym przyjmijmy, że one są i w tego typu warunkach atmosferycznych, a przypomnieć należy i myślę, że warto już o tym mówić, że mamy wyjątkowo ciepłe lato.
I długie.
Też wyjątkowo także wyjątkowo długie ze względu na to, że no, taka iście letnia temperatura i aura utrzymuje się tak naprawdę w województwie pomorskim od początków maja. W związku z tym no, przyjmijmy to, że nie jest to normalna, klasyczna pogoda letnia, do której się przyzwyczailiśmy, tak jak ubiegły sezon był bardzo mokry i też stosunkowo chłodny, tak ten jest po prostu wyjątkowy, jeżeli chodzi o...
Ale sinice lubią kwitnąć szczególnie w wodzie zanieczyszczonej chemikaliami, fosforany, azotany. Czy to oznacza, że woda w polskim morzu po prostu jest brudna i nawet jeśli nie ma sinic, lepiej się w niej nie kąpać?
Nie budowałbym tego typu teorii ze względu na to, że po to prowadzimy nadzór nad jakością wody w oparciu o przepisy nie tylko polskie, ale też i europejskie, żeby stwierdzać, że ta woda jest bezpieczna, bo ona w tej chwili bezpieczną nie jest właśnie z uwagi na zakwit sinic. Natomiast co do zasady woda w Bałtyku w tych miejscach, które są wyznaczone jako zorganizowane kąpieliska, no jeżeli te kąpieliska są otwierane, w związku z tym należy przyjąć, że woda jest bezpieczna.
Wiele osób też się zastanawia, czy na tę obecną sytuację nie miała wpływu awaria w przepompowni ścieków w Wołowiance.
Nie do końca można tutaj wskazać związek przyczynowo-skutkowy z tym, co się dzieje dzisiaj. Z uwagi na fakt, że pewną oczywistą rzeczą jest, że sinice bardzo dobrze czują się w warunkach właśnie, kiedy pojawiają się w wodzie związki fosforu i w tym temacie rzeczywiście ścieki bytowe zawierają takowe związki z uwagi na chociażby kosmetyki, których używamy, bądź też różnego rodzaju inne środki czystości. Natomiast przyjąć też należy fakt, że podczas zrzutu, jak i w dość długim czasie po nim również wykonywane były badania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
W wielu miejscach?
W wielu miejscach, nie tylko na rzece Motławie, ale także w głąb zatoki tego tego typu punkty były wyznaczone i te badania były prowadzone. I tutaj nie zanotowaliśmy żadnego wzrostu tych zanieczyszczeń, które mogłyby mieć bezpośredni związek właśnie z tą sytuacją.
Czyli możemy powiedzieć, że jedynym problemem Zatoki Gdańskiej i polskiego wybrzeża są teraz sinice? Gdy znikną, możemy kąpać się bezpiecznie?
Zdecydowanie, na chwilę obecną zdecydowanie tak, natomiast warto też pamiętać, że Bałtyk sam w sobie do najczystszych mórz nie należy, ma zasolenie na takim poziomie, które też jednak powoduje pewne perturbacje w momencie, kiedy się pojawiają wysokie temperatury i to obserwujemy zawsze, kiedy takie okoliczności zajdą. W związku z tym warto przyjąć, że to po prostu takie morze, które nie lubi bardzo wysokich temperatur.
A pan kąpie się w polskim morzu?
Tak.
Gdzie ostatnio?
W ubiegły weekend byłem w Ustce i korzystałem jak najbardziej z możliwości, które polskie wybrzeże bardzo piękne proponuje.
A sinice znikną samoistnie, kiedy przekwitną, czy konieczne są jakieś dodatkowe bodźce, czynniki zewnętrzne?
Czy tutaj zakwit sinic z reguły to jest kwestia kilku dni. W tym roku rzeczywiście skala, jak i warunki, niezmienne warunki atmosferyczne niestety potęgują ten efekt. Przyjmijmy, że aby doszło dzisiaj do radykalnej zmiany, potrzebna jest zmiana aury. Ona jest zapowiadana w tych prognozach, które otrzymujemy. Trudno powiedzieć, na ile te prognozy się ziszczą i na ile również warunki wietrzne, bądź też jakiekolwiek zjawiska atmosferyczne typu burze, które by tu akurat bardzo pomogły, no będą udziałem stref nadmorskich województwa, bo tutaj mamy też pewne wątpliwości i w tej chwili te prognozy są też niejednoznaczne.
Triatlon w Gdańsku musiał zmienić program. Czy ten w Gdyni będzie mógł się odbyć?
Mam nadzieję, że tak. Nie do końca jest to pytanie do mnie. Wiem, że organizatorzy są w kontakcie z powiatowym inspektorem sanitarnym w Gdyni i wiem też, że różnego rodzaju scenariusze są brane pod uwagę. Ja mam osobiście nadzieję, że z tematem sinic będziemy mogli w dość krótkiej perspektywie skończyć i zarówno turyści, jak i mieszkańcy przestaną odczuwać negatywne konsekwencje tego zjawiska.
To zmieńmy temat. W ubiegłym tygodniu z lekarzem wojewódzkim Jerzym Karpińskim rozmawiałam o wadze szczepień ochronnych. Jak pan przekonałby nieprzekonanych?
To jest pytanie, które zadajemy sobie dość często w inspekcji, ale i nie tylko. Ja myślę i powiem coś być może mało popularnego w tej chwili, zwłaszcza w środowisku, do którego przez pryzmat pracy zawodowej niejako mogę się zaliczać. Mam takie wrażenie, że zaniedbaliśmy trochę, zarówno jeżeli chodzi o działania inspekcji, jak i we współpracy z lekarzami pewne działania informujące rzetelnie o wadze szczepień i o tym, co tak naprawdę one ze sobą dzisiaj niosą i o tym, że są bezpieczne. Niestety druga strona, mówię tutaj o przedstawicielach ruchów antyszczepionkowych, to w optymalny dla niej sposób wykorzystała i no mamy problem, nie ma co ukrywać, ogólnokrajowy. To jest problem także ogólnoeuropejski czy ogólnoświatowy, bo ten kryzys zaufania do szczepień jest dość szeroki.
Niektóre w krajach wprowadzają rzeczywiście obowiązek, kary za nieszczepienie. Czy u nas też powinny być kary dla rodziców, którzy nie szczepią dzieci?
Na chwilę obecną obowiązują przepisy, które pozwalają przymuszać, nakładać grzywny w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szczepień.
A czy to przychodnie powinny informować rodziców o konieczności badań, znaczy szczepień?
To jest też częściowo to, o czym wspomniałem. Musimy zastanowić się w tej chwili w mojej ocenie i to powinno być raczej rozpatrywane na poziomie polityki zdrowotnej państwa, jak przekazywać obywatelom rzetelne informacje na temat dostępnych szczepień i jak też przekazywać i popierać ten sens utrzymywania obowiązku szczepień ochronnych w Polsce, bo wszelkie argumenty zarówno medyczne, jak i naukowe są po naszej stronie. Są po stronie szczepień, nie po stronie herezji i często wydumanych teorii, które głoszą ruchy antyszczepionkowe.
Są różni producenci konkretnych szczepionek. Czy rodzice sami mogą wybrać producenta szczepionkę, którą zaszczepią dzieci, czy decyduje o tym sanepid?
To nawet nie, to nie jest tak, że sanepid o czymś decyduje. Proszę pamiętać, że sanepid czy inspekcja sanitarna tak naprawdę dystrybuuje szczepionki, które są kupowane w przetargach centralnych przez ministra zdrowia. I w tym zakresie nie do końca mamy wpływ na to, jakie szczepionki są w tych przetargach centralnych.
Czyli kupowana jest ta najtańsza.
Kupowane. To nie zawsze są szczepionki najtańsze, a nawet już w obecnym czasie bardzo rzadko. Natomiast oczywiście ja nie bronię systemu jako takiego, bo wiem i jestem świadomy, że można w nim też wiele poprawić. I myślę, że taka dyskusja powinna zacząć się odbywać. Natomiast no, co do zasady, lepiej szczepić niż nie szczepić i to jest sytuacja absolutnie jednoznaczna. Czym skutkuje brak szczepień? Znamy te statystyki, jak i fakty z przeszłości, natomiast też wiemy, jak wygląda sytuacja w innych krajach europejskich, gdzie poziom wyszczepialności na niektóre choroby, chociażby odrę, spadł w sposób dramatyczny. I właśnie w tej chwili pojawiają się lokalne epidemie, które w zasadzie już tracą status lokalny, zaczynają być epidemiami o ogólnokrajowym zasięgu, więc nie możemy do czegoś takiego doprowadzić i z kłamliwymi informacjami na temat szczepień po prostu musimy zacząć skuteczniej walczyć.
Panie dyrektorze, ponieważ wakacje to sporo kontroli w obiektach kolonijnych, na obozach, jak wypada to w tym roku? Dzieci są bezpieczne? Nie było jakichś większych zachorowań, wypadków, zatruć?
Nie ma co ukrywać, że wydarzenia ubiegłego roku, szczególnie związane z nawałnicami, spowodowały, że troszeczkę inaczej rozpatrujemy dzisiaj same kontrole wypoczynku letniego i tutaj świetna współpraca z pomorskim kuratorem oświaty, bo my te kontrole prowadzimy wspólnie, każdy oczywiście w swoim zakresie, natomiast bazujemy na jednej bazie danych, którą tak naprawdę uzupełniamy wspólnie. W związku z tym zacieśnienie tej współpracy spowodowało też, mam takie wrażenie, dużo lepsze efekty kontrolne. Te kontrole nie są bardziej uciążliwe, a dużo więcej i dużo skuteczniej kontrolujemy. W tym roku mogę powiedzieć, przynajmniej do chwili obecnej, że te kontrole przebiegają w sposób planowy i tak naprawdę bez jakichś negatywnych ustaleń. Oczywiście znajdują się jakieś przypadki, które wskazują na to, że pewne niedociągnięcia jeszcze funkcjonują, natomiast nie są to niedociągnięcia, które powodowałyby zagrożenie dla odpoczywającej młodzieży czy wypoczywających dzieci. W związku z tym mamy co poprawiać, natomiast nie notujemy jakichś strasznych czy niepokojących sygnałów, które by wskazywały na jakiś większy zakres nieprawidłowości w tym zakresie.
A gastronomia, bary, restauracje letnie, czy tam możemy bezpiecznie zjeść, nie obawiając się o nasz żołądek?
To jest zadanie, które przed sezonem zaczynamy traktować zawsze w sposób wzmożony od miesiąca kwietnia i tutaj jeżeli chodzi o stałą infrastrukturę, proszę też przyjąć, że województwo pomorskie od długiego czasu no, trochę wymyka się spod pewnych reguł, które klasyczne są dla sezonu letniego w innych rejonach Polski. To znaczy mamy bardzo dużo stacjonarnych, całorocznych obiektów gastronomicznych, które spełniają naprawdę wszelkie normy i proponują nam niezwykle bezpieczne ustandaryzowane wymogi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast dużym problemem są tak zwane sezonowe obiekty, które w naszym województwie zawsze powstawały właśnie na ten ścisły sezon, czyli czerwiec, lipiec, sierpień z reguły, i one również są w pewnej dużej reprezentacji obecne także i w tym sezonie. I tutaj, jeżeli się zdarzają nieprawidłowości, to właśnie w takich obiektach. Zwykle osoby prowadzące tego typu obiekty po prostu przyjmują, że na tyle krótko będą tą działalność prowadzić, że może akurat inspekcja
nie przyjdzie.
Sanitarna nie zdąży tam zajrzeć, co no, pracujemy nad tym, aby to było tylko wrażenie co niektórych, a nie fakt, i to się udaje. To jest główne zagrożenie i myślę, że tutaj spora pomoc również społeczeństwa, ponieważ o wielu sygnałach o nieprawidłowościach właśnie w takich sezonowych punktach jesteśmy informowani przez obywateli.
A kogo informować?
I to nie jest donosicielstwo, to są czasami bardzo rzeczowe, rzetelne informacje, które wskazują i potwierdzają się także potem w kontrolach na nieprawidłowości. Informować przede wszystkim właściwych miejscowo-powiatowych inspektorów sanitarnych, chociaż duża ilość również informacji spływa bezpośrednio do wojewódzkiej stacji. Nie ma to większego znaczenia, ważne, abyśmy skutecznie taką informację uzyskali.
Ale większych zatruć w tym roku nie było.
Odpukać w niemalowane na tą chwilę. Zdarzają się pojedyncze przypadki, głównie zatruć w warunkach domowych, do których dochodzi w warunkach domowych przy okazji, tak bym to nazwał, różnego rodzaju imprez rodzinnych. Niezwykle mało i niezwykle rzadko w ostatnim czasie, z czego powinniśmy się niewątpliwie cieszyć, zdarza się takich zatruć, które powoduje gastronomia.
Czyli tych wielokrotnie używanych...
Zorganizowane żywienie, tak bym to powiedział.
Wielokrotnie używanego oleju nie ma. Lodów rozmrożonych.
Nie, bo tutaj już ja bym powiedział, że pewne mity krążą na temat używania na przykład starego oleju, bo do smażenia, ponieważ to już regulują procedury, które są przez inspekcję weryfikowane i również sprawdzamy to, w jaki sposób ten olej jest wymieniany, czy jest utylizowany. Na to dzisiaj trzeba mieć w dużej mierze po prostu dokumenty, które są weryfikowane. Oczywiście zawsze może się zdarzyć nierzetelny gastronom, natomiast jest to, myślę, w dużej mierze dzisiaj rzadkość. Nikt sobie nie chce też ani psuć renomy, bo takie zatrucie, bądź też ustalenia
inspekcji. Wakacje nad polskim morzem z polską rybką poleca pan?
Tak, nie mam powodu twierdzić inaczej.
Jak odpłyną silnice w takim razie.
Polecam.
Dobrej zabawy nad polskim morzem, udanych wakacji. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.